Ekspresowe przekazy dolarów do Polski.
Brrr, stój, Rudolfie! Doma Shipping wyśle te wszystkie prezenty, a my...
Na poncz do elfów.
Do elfów! Ho, ho, ho.
Doma Shipping. Od lat współpracujemy z Mikołajem. Dostarczamy paczki do Twojej rodziny, znajomych i wszystkich, którym chcesz sprawić świąteczną radość. Zawsze szybko i na czas. Zadzwoń 773-736-3636. domashipping.com.
Paczki morskie z dostawą na Boże Narodzenie do Polski nadajemy w biurach Doma do 20 listopada. Serwis sponsorowany jest przez Deli4U.
Deli4U zaprasza wszystkich słuchaczy na degustację pysznych, ręcznie robionych pierogów. W piątek, 15 listopada od 3 do 6 i w sobotę, 16 listopada od 10 do 1. Przyjdź i spróbuj najlepszych pierogów w mieście. Pierogi jak u mamy.
W 60 minut dookoła świata i naszego podwórka.
Piąta minęła w Chicago. Polskie FM Radio dla Ciebie. Magazyn 60 minut dookoła świata na antenie 92,7 FM. Ola Majkowska-Smyt. Dzień
witam,
dobry.
Witam.
Krzysztof Wawer.
Dzień dobry.
Andrzej Wąsewicz.
Jestem.
Piotrek Michalak.
Dzień dobry.
Jacek Zieliński.
Dobry wieczór.
Podek Kwaśny.
Witam.
I Zygmunt Rygiel. Jak widzicie, ciasno w naszym studiu, więc zaczynamy.
Prezydent Andrzej Duda powierzył dziś rano misję tworzenia rządu Mateuszowi Morawieckiemu. Jutro o godzinie 14.30 czasu polskiego odbędzie się zaprzysiężenie zaproponowanej przez niego Rady Ministrów.
Prezydent Andrzej Duda wyraził nadzieję, że kolejny rząd Mateusza Morawieckiego będzie dobrze służył Polsce. W czasie uroczystości w Pałacu Prezydenckim mówił o doświadczeniu premiera. Podkreślał, że liczy na dobrą współpracę.
Mamy absolutnie wspólną wizję rozwoju Polski, mamy wspólną wizję tych priorytetów, które powinny być zrealizowane, mamy wspólną wizję polskiej polityki ukierunkowanej na obywatela, ukierunkowanej na jego sprawy, sprawy jakości życia w Polsce.
Mateusz Morawiecki podziękował prezydentowi za zaufanie. Powiedział, że jego rząd będzie kontynuował misję poprawy życia Polaków.
Te pierwsze 4 lata, można powiedzieć, będą swojego rodzaju rozbiegiem, a te kolejne 4 lata będą skokiem rozwojowym.
Nowy rząd będzie się składał z 20 resortów. Powstaną nowe ministerstwa, w tym resort nadzoru właścicielskiego, resort zarządzania funduszami i ministerstwo klimatu. Zlikwidowany zostanie natomiast resort energii. Premier exposé wygłosi prawdopodobnie we wtorek. Sylwia Białek, Polskie Radio.
Tak więc już mamy też listę, oprócz tego, że wiemy, jakie będą nowe ministerstwa, które niektóre znikną, w niektórych to są tylko zmiany nazw tak naprawdę, niektóre się dzielą, niektóre się łączą, o tym żeśmy już rozmawiali, ale teraz mamy listę personalną tych osób, które pojawią się i z tego, co ja się orientuję, największą tutaj, może zanim o kontrowersjach powiem o czymś, co jest zabawne, bo nie ma ministra sportu. W związku z tym, że minister sportu Witold Bańka od nowego roku będzie szefem Światowej Agencji Antydopingowej, zresztą to sukces polskiego sportu w ogóle, więc premier chyba zapomniał Morawiecki o tym, że potrzebny jest też minister sportu. W związku z tym go na razie nie ma. Ministerstwo pozostaje, ale bez ministra. W takim razie będzie kierował w tym czasie premier. Oficjalnie kieruje tym ministerstwem sportu. To się dobrze składa dla tych, co grają w ping-ponga. Myślę, że będą największe dotacje właśnie na ping-pong, bo premier Morawiecki umie ping-ponga. Znacie ten film taki za ogromne pieniądze zrealizowany? Tak. I tam był pokazany właśnie premier, jak gra w ping-ponga.
I lepiej od Wałęsy graczy.
Wygrywa.
Co też tłucze,
wiesz. Wiesz co? Ja myślę, że warto byłoby, żeby ze sobą zagrali, chociaż być może tutaj wiekowo by pokonał, bo pewnie ma lepszą kondycję Morawiecki. Musiałby dać fory Wałęsie. Gdzieś tak, nie wiem, 15-0 w każdym secie graliby do 21. Ale to jest zabawne, bo ja się zakładam, że Federacja Tenisa Stołowego w Polsce może na tym zyskać, że przez chwilę szefem Ministerstwa Sportu będzie premier. Ale to tak pół żartem, pół serio. Teraz na serio. Największe kontrowersje wywołuje kandydatura Tadeusza Kościńskiego na ministra finansów. Otóż to jest człowiek, który urodził się w Londynie, jest banksterem, więc to już no, od razu...
Kim jest?
Banksterem, taki facet, który no tak jak gangster, tylko zajmuje się bankowością.
Okay. Obrabia banki, w którym się specjalizuje, tak.
Mateusz Morawiecki też jest banksterem, więc nic dziwnego, że jeśli ktoś czytał jego biografię krytyczną, co prawda, no to każdy zdaje sobie sprawę, że to jest człowiek...
Czyli to jest takie negatywne podejście do człowieka, który ma wspólnego coś z bankami, tak?
Nie tyle coś wspólnego, tylko wiesz, jeśli ktoś przepracował ileś tam lat
w bankowości,
na wysokich stanowiskach, to jednak to jest zupełnie inny rodzaj jakby wrażliwości społecznej, że tak powiem. No wiesz, bank, nie, tam nie ma sentymentów, prawda? Jeżeli pracujesz na wysokim stanowisku w banku, to nie ma sentymentów w momencie, kiedy trzeba zrobić jakieś cięcia, wyrzucić kogoś z pracy.
W przemyśle stalowym jest podobnie. No,
ale... Służba migracyjna tak samo.
Ja rozumiem, ale to nie ma takiego wpływu na życie codzienne, na ekonomię, prawda? Jak właśnie bankowość. No w każdym razie jest banksterem, co już w środowiskach powiedzmy prawicowych wywołuje niechęć. To, że jest też no, jakby bardziej związany z Londynem, a nie z Polską, z Anglią, a nie z Polską, to też wywołuje tutaj kontrowersje. Na tych takich stronach bardzo radykalnych, prawicowych, nie pisowskich, tylko jeszcze bardziej na prawo od PiS, no jest bardzo, bardzo, bardzo atakowane. Niektóre te ataki nawet są nie do sprawdzenia, czy to nie są fake news, czy po prostu to o tych nie będę w ogóle mówił. Tutaj
czyli to inne trolle, tak?
Tak. Natomiast no, zwraca się uwagę na to, co on wcześniej, bo to nie jest jego program, ja od razu się zastrzegam, ale gdzieś tam w swoich pismach, w swoich wywiadach mówił o swoich pomysłach, na przykład o tym, żeby zlikwidować obrót gotówkowy, prawda? Prawdopodobnie chodziło mu o korporację, ale już jest atakowany za to, że nie będziemy mogli płacić warzywniaku, prawda, gotówką. Tak ludzie to w tym momencie postrzegają. On chce zlikwidowania paragonów papierowych na rzecz tego, że będziesz dostawał na swój adres mailowy informacje o tym. No wiesz, no to może przerażać, prawda? To nawet w Stanach by przerażało.
A to już się dzieje, no.
No to oczywiście, że no gdzie, no ale nie w Polsce, prawda?
No ale no w Polsce, to jak to się może dziać w Polsce, kiedy no połowa Polski, te wszystkie babcie, które zakupy robią i wszyscy... No,
w tych sklepach nawet nie ma właśnie, internetu. Oczywiście, no. Więc tutaj, ale... Jakby to jest przeciwko niemu, w jaki sposób te argumenty są przeciwko niemu wytaczane. No wiesz, jak ja czytam jego laurkę i na końcu jest napisane z nabiegle język angielski, to trochę mnie to śmieszy. Jak się goś urodził w Londynie, studiował tam, to trudno, żeby nie znał
Rostowskiego.
A jakie on ma wykształcenie?
No właśnie, otóż on ma wykształcenie średnie.
No to
i tu jest kolejna, wiesz, no, nieładnie to brzmi. On sam, i tutaj nie to, że on to ukrywał, on napisał w tej swojej jakby aplikacji, tak, że ma średnie wykształcenie, tylko że to jest, patrząc ze strony Polski, to jest średnie wykształcenie, bo on skończył uczelnię brytyjską, on ją skończył w latach 70. To jest Goldsmiths University of London w roku 77. Oni dopiero zmienili jak gdyby te dyplomy, które przyznawali, zmienili w latach 90., a więc już po tym, kiedy on został absolwentem. I teraz, gdyby on tą uczelnię kończył, to otrzymałby dyplom albo magistra, albo też doktora lub bakałaża po pierwsze, albo też magistra lub doktora. Gdyby teraz kończył tą uczelnię, to jest porównywalne to, co wtedy kończył. To jest troszkę tak, jak u nas były te szkoły wyższe, nie wiem, pedagogiczne, a potem się zmieniały na uniwersytet, inaczej to było traktowane. Tak więc, no nie wiem, czy to jest zarzut pod jego kierunkiem, ale może być traktowane to jako zarzut.
Ale jedno tutaj wyjaśnimy, że w Wielkiej Brytanii to jest trochę inna specyfika, jeżeli chodzi o wykształcenie wyższe. Tam na przykład można się dostać na studia, nie mając typowej matury po prostu. No i nie, tak to wygląda i do najlepszych uczelni, a więc to wygląda trochę inaczej. Pomijając, że wiele tutaj programów, nawet na Oxfordzie, robi się na skróty. I tutaj przypomnę, no, Radka Sikorskiego nie ma pełnego wykształcenia właśnie z dobrej uczelni, tylko można to robić na zasadzie kursu, nawet wakacyjnego, za co płacisz tam jakieś grosze i tak dalej. A więc niekoniecznie to wykształcenie będzie miało tutaj takie znaczenie, jak to było w Polsce, gdzie musiałeś mieć ten magistra, dyplom, wiesz, obronić pracę
no
i
nie,
tak
no
dalej.
Było proste, bo to wszystko było jak gdyby odgórnie przez państwo ustanowione, prawda? Widzieliśmy dokładnie, ile trzeba odbębnić, co trzeba zrobić i żeby ten dyplom uzyskać.
Czyli ludzie, którzy go krytykują, tak praktycznie nie mają żadnej racji, dlatego że się opierają o swoje właśnie podejście do tego magistra w Polsce.
Który jest bardzo ważny w Polsce.
Który jest ważny w Polsce, a tutaj facet ma wykształcenie na pewno znacznie bardziej ekstensywne niż polskie magisterskie.
Tylko
ale
nomenklatura jest inna. No,
tak, ale tutaj jest kolejna rzecz, jeżeli chodzi o pewne zastrzeżenia. Zawsze osoba, która jest urodzona za granicą, no bywa niejako podejrzewana o to, wobec kogo może być lojalna. Jeżeli ona na przykład obywatelstwo brytyjskie i polskie. No różnie z tym bywa. Jeżeli to jest człowiek, w którego inwestowały służby.
No musi
na
być brytyjskie,
etapie,
bo się urodził w Londynie.
No dokładnie, no. Więc to też budzi pewną nieufność. No ja przypomnę, że w Polsce mamy coraz większą liczbę polityków, którzy mają podwójne obywatelstwo, albo urodzili się, albo związani są bardzo mocno z zagranicą. Mówimy tutaj o Rostowskim, Czarneckim, no Marcinkiewicz, no to jest troszkę taki kabaretowy przykład, ale jednak niby te London City. I Sikorski na przykład. No i teraz powstaje pytanie, czy na przykład Sikorski pracując akurat swego czasu jako korespondent, związany bardzo mocno z Wielką Brytanią, ze Stanami, czy może być no, prezydentem Polski w sytuacji, gdy jego lojalność pod względem na przykład współpracy z różnymi służbami, zakładam, to jest wszystko teoretyczne, może być kwestionowana i może to jest jeden z takich argumentów, gdzie trzeba się zastanowić, czy człowiek urodzony tam, aspirujący dosyć ostro w górę, bo wiadomo, że wywiad i rządy danego kraju inwestują w tych ludzi, przyglądają im się, przeciągają na swoją stronę, co jest normalną działalnością. I tego bym się bardziej bał niż samego wykształcenia.
No, a z kolei właśnie, patrząc się troszeczkę z drugiej strony, jeżeli to by chodziło o Ryszarda Czarneckiego, teraz który by pytanie. Się ubiegał o prezydenturę, to by nie miał nic przeciwko temu, dlatego, że on jest z prawidłowej
ale
strony.
Oczywiście, że każda frakcja wiesz, walczy o swoich i to jest rozbiałe. Tak.
Pytanie, które zada statystycznie Polak, to co my już w kraju nie mamy wykształconych ludzi, żeby na takim wysokim stanowisku się znaleźć?
Coś w tym jest.
Czy musimy tylko aparatczyków wkładać teraz?
Słuchajcie, tutaj mamy wykształconych, wybitnych ekonomistów czy finansistów,
mamy,
prawda?
Mamy, ale spójrzmy na to od tej strony. Ja pamiętam, jak miałem zajęcia z ekonomii, to nie było tak dawno, to był koniec lat 80., tak?
Mieliśmy... To było dawno.
Dobrze, no ale
w ubiegłym wieku, ale, no.
Ja przypominam, że to było bardzo dawno.
No tak, ale to nie było w średniowieczu, to dalej było w czasach nowożytnych, o może tak.
Jeżeli zapytasz
ale to
młodzież...
było po pierwszej wojnie
dobrze,
światowej.
Czyli ci ludzie, którzy w tym czasie studiowali, teraz mają około 50, tak? Mniej więcej.
Około.
No to są ludzie, którzy w tej chwili rozdają karty w polskiej polityce,
no tak,
prawda?
To jest najważniejsza warstwa.
Oni kończyli studia w czasach, kiedy bardzo trudno było na zajęciach z ekonomii wytłumaczyć, na czym polega instytucja karty kredytowej. Dlatego w latach 80. bardzo trudno było studentom wytłumaczyć, co to jest karta kredytowa, na czym to polega i jak to działa. Ja wiem, że w międzyczasie oczywiście ci ludzie na pewno się nauczyli już tego, czym jest karta kredytowa, ale zwróćmy uwagę, jeszcze już będąc osobami, które są na wyższych studiach, mieli problemy ze zrozumieniem tego typu w ogóle koncepcji. Więc może lepiej, że jest facet, który po prostu faktycznie jest fachowcem.
Dobrze, a masz rację, Jacku, ale z drugiej strony, jeżeli chodzi o te wymogi studiów polskich, to my sobie przypominamy,
ale
że...
Ale to nie były wymogi.
Rozumiem, tylko...
Bo studia były na bardzo wysokim poziomie.
No to mówię, że studia były na bardzo wysokim poziomie i jednak jeżeli chodzi o merytorykę...
Cóż z tego, skoro karty kredytowej nikt nie potrafił wyjaśnić, jak
no
działa.
Tak, ale jest to może jeden, wiesz, taki wyodrębniony przykład. Natomiast te wszystkie studia w Polsce, one podlegały moim zdaniem znacznie większym rygorom niż to się dzieje w Stanach Zjednoczonych.
Przepraszam cię bardzo, bo uczyli się ekonomii w tamtych latach. Wszyscy się uczyli na podstawie podręcznika ekonomia
socjalizmu.
Dopiero później zaczęto wprowadzać tą taką starą zresztą już nieaktualną ekonomię kapitalistyczną.
Czyli jak tłumaczycie właśnie wysoki poziom? Gdzie był wysoki poziom?
Nie, wysoki
miejscu?
Poziom nie był w indoktrynacji politycznej, która była zrozumiała, no bo należeliśmy do bloku wschodniego i wiadomo było, że trzeba było znać tam życiorysy, nie wiem, no Marksa, Lenina, Engelsa i tak dalej. Ale ogólnie rzecz biorąc, z ekonomii poziom o tyle był wysoki, że wymagania były dosyć ostre. Można było polecić ze studiów. Jacek, pamiętasz, sam się bałeś, że w kamasze wezmą. Nie było uproś, wiesz,
no dobrze,
i rzeczywiście
ale
rygor
tego,
był spory.
No rygor był spory, ale cóż z tego, jeśli podręcznik uczył cię tylko ekonomii politycznej, ekonomii, wiesz, socjalistycznej.
Tylko, że
z tego, że rygor był wielki.
Tak, tylko, że znacznie trudniej było się dostać na studia, moim zdaniem, tam w Polsce. Pamiętasz, jakie były cyrki, żeby dostać się na prawo, czy wiesz,
ja
na medycynę,
wszystko...
to ja już nawet nie mówię, ale to tam było...
Ale
to 50 związku z... osób na osobę.
Ale,
na
ale to nie dlatego, że to było trudno się dostać, tylko dlatego, że było tylu ludzi, którzy mieli chody i mieli pieniądze na łapówki.
Ale odsiew był potwornie, były trudne. Dobrze.
No. Ale to jakby, to jest jedna sprawa, ale program nauczania to jest druga sprawa. No, jeżeli nie miałeś dostępu do pewnych źródeł, to pewnych rzeczy nie mogłeś się nauczyć, choćby był nie wiem jak dobrym uczniem. I o to mi chodzi. Dlatego uważam, że jeśli to jest fachowiec, to powinniśmy... Zresztą Mateusz Morawiecki chyba wie, co robi. Skoro ma tak dobre notowania jako premier rządu, prawda? No bo ma, bo tak wszyscy mówią.
Ale według znowuż opcji... No nie,
no, według najnowszego sondażu jest na pierwsze miejsce w tej chwili.
Ale Krzysztof, są jakieś wskaźniki ekonomiczne też, które, na które możemy się powołać. Nie będziemy teraz wchodzić w tą dyskusję, ale są. No gdyby faktycznie sobie nie radził i te wskaźniki były fatalne, na pewno nie byłby premierem i nie dostałby tego, żeby drugi raz. Jeśli wybrał gościa, który jest jak gdyby takim samym człowiekiem jak on, jak się spojrzy na ich biografię, w sensie tego, gdzie pracowali, gdzie się uczyli i tak dalej, no to może to jest pomysł na to. Ja wolę rząd fachowców niż rząd ideologów.
Ale to się wpisuje jednak w zapowiedzi drugiej kadencji Prawa i Sprawiedliwości. Po pierwszej kadencji takiej na okresu burzy i naporu stwierdzono, że należy zwrócić większą uwagę na podniesienie poziomu życia, dorównanie do Europy Zachodniej, dobrobyt i tak dalej. I to by się wpisywało, te wszystkie nominacje, że idziemy bardziej w kierunku, wiesz, ekonomicznym i takiego praktycznego podejścia do gospodarki, ekonomii, finansów.
Ale
to jest dobry krok.
Czy ty znałeś jakikolwiek rząd na świecie, który przyszedł premier tuż po wyborach i powiedział, wiecie co, my będziemy pracować nad tym, żeby się wszystkim coraz gorzej żyło, żeby ekonomia była coraz słabsza i żebyśmy padli na plecy?
Ale, nie, ale wszyscy mówią to samo.
Ale spójrz, z czym startowała jako pani premier Wielkiej Brytanii, pani Margaret Thatcher. Ja nie mówię, że powiedziała, że będziemy biedniejsi, bo akurat Wielka Brytania wtedy była w wielkim kryzysie ekonomicznym, kiedy ona zaczynała swoje premierostwo, ale dała jasno do zrozumienia, że nie będzie łatwo, wiesz. No ale... nikogo nie maniła, nie mówiła na temat obietnic i tak dalej, tylko od razu dała do zrozumienia, że będą zwolnienia, no, będą cięcia.
Macie rację, przecież słynne powiedzenie blood, sweat and tears też pochodzi właśnie z kręgów politycznych, kiedy polityk powiedział, że rzeczywiście nie będzie to najlepszy okres w naszym życiu politycznym, dlatego że jest źle i będziemy musieli przecierpieć pewien okres czasu. W Polsce w tej chwili jest tak już różowo, że mnie się wydaje, że ja się niedługo będę zbierał i jechał do Polski, no, żeby korzystać z dobrobytu, który został stworzony przez Morawieckiego.
Ten żart akurat powinieneś sobie przypomnieć, że już raz może go podawałeś, może ja go podawałem, ale pamiętam, jak rządy Donalda Tuska doprowadziły do wielkiej fali wyjazdów w Chicago Polaków, którzy uwierzyli w to, że już jest tak cudownie.
I myślę, że to Tusk miał na to wpływ?
Znaczy nie,
to miała być ta Irlandia.
On wtedy był przy władzy, prawda, więc jakby jego ekipa, dlatego wymieniłem Tuska, no bo był premierem. I wtedy też była taka propaganda sukcesu kierowana do emigrantów, że wracajcie, bo tutaj już jest tak, będziecie zakładać firmy, będziecie mieli zwolnienia. Ja do tej pory znam ludzi, którzy do mnie dzwonią i płaczą i pytają się, czy mógłbym im załatwić jacht albo, wiesz, zieloną granicę.
Ale zwróć uwagę, też zupełnie obiektywnie mówiąc, że od tego czasu, że poziom życia w Polsce podnosi się stale. Nie było jakiegoś załamania się poziomu życia w Polsce, tylko podnosi się stale od kilkunastu lat. I nie dlatego, że tam są różne rządy, że są PO czy PiS czy jakieś inne, tylko że 90-kilka% ludzi codziennie chodzi do pracy, że 90% kilka ludzi wytwarza produkt narodowy, że oczywiście życie jest dosyć dobrze zorganizowane dzięki różnym rządom, ale tylko i wyłącznie to zależy od ludzi i Krzysztof, od tego, co oni sobą wypracowują.
Nie musimy się przekonywać. Wiadomo, że koniunktura ekonomiczna jest zupełnie niezależna od tego, co sobie politycy robią, bo oni choćby stawali na głowie, jak się złamie koniunktura, to też nic nie wymyślą, prawda?
Natomiast cieszę się, że się ze mną zgadzasz.
Nie, no to wszyscy wiemy, prawda? Natomiast jest kwestia redystrybucji tego, co zostanie wypracowane, prawda? Bo można to przeznaczyć...
I po to jest rząd. Po to jest rząd, żeby robił dystrybucję podatków i ustalał prawa.
Można przeznaczyć więcej na sprawy socjalne, tak jak to robi PiS, albo mniej, tak jak to robiło PO, prawda? I tu jest różnica. Jednak na sprawy socjalne PO wydawało mniej niż wydaje PiS. Niektórzy twierdzą, że PiS wydaje za dużo.
No i dlatego PiS wygrał między innymi, że pamiętamy ten okres właśnie taki dosyć burzliwy właśnie, kiedy to Balcerowicz przeprowadzał reformy i tak dalej. Niektórzy twierdzą, że konieczne to było, inni, że nie za bardzo. Ludzie dostali po kieszeni i część z nich była rozczarowana właśnie, jak twierdzą, wyprzedażą majątku narodowego i tak dalej. Zapomniano trochę w tym wyścigu o tych ludziach, co obecnie nadrabia PiS i co jest również jednym z elementów popularności tej partii, a więc należy ten rozwój trzymać, wiesz, w jaki sposób, no, zrównoważony.
Ale Andrzej ostatnio prezes PiS-u Jarosław Kaczyński powiedział, że w jednym z swoich przemówień, że niestety gospodarka polska wyhamowuje i musimy się liczyć, że nadchodzą nie takie, wiesz, promienistemne czasy dla nas. I to ostatnio też już nie wspomniał premier Morawiecki, no co prawda się akurat z tym nie zgadzamy.
Jest prośba. Ode mnie, z pani Basi, od Joachima, od wszystkich.
Boże, jaka prośba?
Niech pan zostanie premierem.
Nie, noś Mariusz.
Ja wiem, że panu tak jest łatwiej sterować z tyłu, bez odpowiedzialności, że jakby co, to oni pójdą do więzienia, a nie pana.
Mariusz, rozmawialiśmy już o tym, proszę cię.
Zbliża się stulecie niepodległości. A to byłoby pięknie, jakby tak jak kiedyś Piłsudski, tak teraz pan oficjalnie objął stery państwa.
Piłsudski, powiadasz?
Wszyscy bylibyśmy szczęśliwi, a najbardziej gdzieś tam marszałek, że ma takiego następcę, bo między nami mówiąc to Beata, za skromny. Taki kraj, taka historia. Beata, no to jest nie ten format, a tutaj Jarosław Mądry, premier stulecia. Nie kręci to pana?
Zbyszku, mój kochany, budujesz nowe domy, mieszkania, remontujesz stare. Serce ty moje, kiedy znajdziesz czas na wymianę szafek w naszej kuchni? Od 14 lat wszystkie swoje projekty zaczynasz od wizyty w rodzinnej firmie Royal Kitchen and Bath Cabinets. Kiedy mnie tam zabierzesz, aby wybrać nową kuchnię?
Gusia, nawet jutro.
To samo mówiłeś wczoraj, przedwczoraj i tydzień temu.
Gusia, wiesz, że cię kocham. Jutro na pewno zabiorę cię do Royal Kitchen and Bath Cabinets i wybierzesz wymarzoną kuchnię. Royal Kitchen and Bath Cabinets. 7727 North Milwaukee Avenue w Niles. Telefon 847-588-0011. W internecie royalkb.com. Oferujemy szafki firmy Merillat.
Chodź, dziadku, podzielimy się opłatkiem. Ten jest od naszego Adasia z Chicago.
O, to prawie tak, jakbyśmy byli tutaj razem.
Doma Shipping. Od lat łączymy rodziny przez ocean. Wyślij świąteczne paczki do bliskich w Polsce i w Europie. Gwarantujemy pełne bezpieczeństwo i szybką dostawę. Doma Shipping. Sprawdź najbliższe biuro na domashipping.com lub zadzwoń. Chętnie podpowiemy, jak łatwo wyślesz prezenty do bliskich. 773-736-3636. Doma Shipping.
Paczki morskie z dostawą na Boże Narodzenie do Polski nadajemy w biurach Doma do 20 listopada.
Widzę twoją przyszłość. Będzie dobrze.
Będzie dobrze. Potrzebuję zmniejszyć procent na pożyczce, zdobyć pieniądze na remont, i jeszcze długi do konsolidacji. A pani wróży, że będzie dobrze?
Będzie dobrze. Jak skorzystasz z Mid-America Calendars u Piotra Darskiego. Pożyczki na kupno nowego domu, przefinansowanie lub cash out. Nie przegap niskiego oprocentowania. Po telefon lub adres wpisz w Google hasło Mid-America Lenders lub odwiedź stronę pożyczkichicago.com. NMLS 309009.
Mercedes-Benz of Hoffman Estate Sprinter oferuje najlepszy wybór samochodów dostawczych. Kup teraz i skorzystaj z ulgi podatkowej za rok 2019. Ogromny wybór samochodów, najlepszy serwis i polskojęzyczna obsługa. To wszystko czeka na ciebie w Mercedes-Benz of Hoffman Estate Sprinter. Dołącz do naszego grona zadowolonych klientów. Odwiedź naszą stronę internetową lub przyjedź i wybierz swojego vena. Mercedes-Benz of Hoffman Estate Sprinter. Znajdziesz nas przy 1000 West Golf Road w Hoffman Estates. 10 minut od Woodfield Mall przy Golf Road. Motorworks z Barrington służy Polonii od 1971 roku.
Chicago nie bez powodu jest nazywane wietrznym miastem. To tutaj grad czy wiatr powoduje zniszczenia domów i szkody. Na szczęście jesteśmy na to przygotowani. Prawda? Wystarczy numer do New Edge Improvement. Z nimi żaden grad, wiatr czy temperatura naszemu domowi nie są straszne. Pomogą nam przeprowadzić renowację, wynegocjują dobre warunki u ubezpieczyciela. Z New Edge Improvement otrzymamy możliwie największe odszkodowanie i możemy nawet zyskać remont kuchni, łazienki czy wymienić okna. Zadzwoń 773-701-5701. New Edge Improvement. Wsparcie przy uzyskiwaniu odszkodowań na każdym etapie. 773-701-5701.
Płytki były, są i będą modne. Zmienia się tylko ich wygląd. Istnieją płytki, które zniewalają wyglądem. Inne urzekają, a jeszcze inne po prostu prezentują się świetnie. U nas znajdziesz wszystkie ich rodzaje. Wybór należy do ciebie, a dokonać go możesz w Tile Shop Chicago Studio 47. Ogromny wybór płytek w nowoczesnych wzorach i klasycznych wariantach prosto z Europy oraz USA. Porcelanowe, ceramiczne, marmurowe, kamienne i inne, zawsze w świetnych cenach. Zapraszamy już dziś. Tile Shop Chicago Studio 847 przy 3550 Lombard Street, Franklin Park. Telefon 773-230-9309. Dzwoń i pytaj o specjalne zniżki dla kontraktorów i architektów. 773-230-9309. Studio 47 zaprasza.
Happy Honda Days! Zapraszamy na wielką wyprzedaż do Motor Works Honda w Burlington. Świetne opcje finansowania i leasingu na wszystkie modele Honda 2019 i 2020. Ogromny wybór nowych i używanych samochodów wszystkich marek i modeli. Finansowanie już od 0,9% na 72 miesiące. Tylko 10 minut od Woodfield Mall. Zapewniamy kawę Starbucks i mycie samochodu za darmo oraz polską obsługę. Pytaj o Dave Hentka. Dzwoń teraz 773-414-9551. 773-414-9551. Motorworks Burlington. Służy Polonii od 1971 roku.
Promocja w Chicago Metal Supply u polskiego producenta metalowych wykończeń budynków nowych i historycznych konstrukcji. Blachy galwanizowanej, kolorowej i miedzianej. Dla dacharzy 3 i kłoder galwanizowany Canter Flashing 55 centów za stopę. 5-calowy Canter Flashing 99 centów. Galwanizowane rynny. Piątki, szóstki 6,95 za stopę. W kolorach i powyżej 26 stóp 8,75. Murarski Drip Edge 59 centów za stopę. Odwiedź nas 4940 West Grand Avenue. Chicago 773-227-6200. www.chicagometalsupply.com.
Poszukujesz zaufanego prawnika? Kancelaria Mecenas Magdaleny Grobelskiej oferuje usługi z zakresu prawa imigracyjnego i rozwodów. Solidnie i po konkurencyjnych cenach. Konsultacje pod numerem telefonu 312-217-6824. 312-217-6824. Adres kancelarii 3328 North Harlem w Chicago. Mecenas Magdalena Grobelski. Gwarancja indywidualnego podejścia do klienta.
December to remember. Ten miesiąc jest wyjątkowy w Lexus of Arlington. Wszyscy kupują tam samochody. Takie oferują zniżki. December to remember w największym salonie Lexusa na rogu 53 i Dundee Road.
Witam, tutaj Marcin Ajdukiewicz. Zapraszam wszystkich słuchaczy polskiego FM-u do naszego najnowszego salonu Lexusa w Arlington Heights na rogu 53 i Dundee Road.
Lexus of Arlington posiada największy na środkowym wschodzie wybór nowych modeli Lexusa. Czeka na Ciebie ponad 400 nowych i ponad 200 używanych samochodów. Imponujące, prawda? Lexus of Arlington na rogu 53 i Dundee Road.
0% finansowanie na 60 miesięcy plus 5 lat serwisu gratis na wszystkie modele 2019.
Lexus. Dążenie do perfekcji.
60 minut dookoła świata i naszego podwórka.
Swego czasu mieliśmy dyskusję na temat strajku nauczycieli. Przypomnę, ten strajk był najdłuższy, jeśli chodzi o Chicago, od roku 1987, więc no, znaczący czas takiego długiego strajku jak ten, który mieliśmy niedawno, nie było. Zakończyło się to układem, który mówi o tym, że 16% wzrosną zarobki nauczycieli w ciągu 5 lat. A dzisiaj głosowanie się rozpoczęło, jeśli chodzi o członków Chicago Teachers Union, jeśli chodzi o zaaprobowanie tych ustaleń. No ale warto się przyjrzeć, mam tutaj taką tabelkę, temu, co to oznacza, to magiczne 16% w ciągu 5 lat, co to tak naprawdę znaczy w tych takich zielonych banknotach, bo to jest to, money talk, tak, a nie tam jakieś procenty.
O to walczyli nauczyciele.
Tak, no więc przykład. Nauczyciel, który ma rok doświadczenia, czyli tak naprawdę taki, który niemalże z ulicy trafia do pracy w szkole.
I musimy zaznaczyć, że to są nauczyciele tylko w Chicago.
Tak,
tylko
to jest Chicago Public Schools. To dotyczy właśnie Chicago Public Schools. Więc w tym momencie jego zarobki 58 365 dolarów. W roku 2020, w tym roku szkolnym 2023-2024 jego zarobki będą wynosić 72 166 dolarów. A teraz spójrzmy na nauczyciela, który ma ponad 20 lat doświadczenia, czyli pracuje w Chicago Public Schools ponad 20 lat. On w tym momencie zarabia 96 563 dolary. W tym roku szkolnym 2023-2024 zarabiać będzie ponad 100 tysięcy, dokładnie 109 740 dolarów. To są tylko czyste pensje. Natomiast będą mogły wchodzić w grę jeszcze różnego rodzaju dodatki, na przykład za to, że w trakcie pracy ktoś podniesie swoje wykształcenie, czyli uzyska tytuł, prawda, doktora na przykład w tym czasie, wówczas jego zarobki będą wzrastać.
To jest, słuchajcie, niesamowite, naprawdę, bo jakby to przełożyć jeden do jednego na Warszawę, tak? 96 tysięcy złotych dla nauczyciela, który pracuje 20 lat, to jest w ogóle nawet nie do pomyślenia.
Czekaj, ale w skali roku.
W skali roku.
To 96 tysięcy złotych, a tutaj, bo wiesz, że mówię o dolarach,
ja
nie?
Ja wiem, ale no mówię, no nie dolarów. No dolar do złotówki, tak? No bo...
To ile teraz zarabiają tak rocznie?
Nie, no, no nie.
No jak zarabiają 5-6 tysięcy złotych, to jest 70 parę
tysięcy. Nie, nawet nie wiem, czy 5-6 tysięcy złotych zarabiają.
Zakładając, że nauczyciele zarabiają tak wiele.
Cały czas mówimy w złotówkach, nie wiem, dlaczego mamy to porównanie.
No bo jeden do jednego, o to mi chodzi. No nie powiemy 96 tysięcy dolarów, to jest nawet nierealne nawet.
Czyli polski nauczyciel zarabia 15 tysięcy, amerykański tym samym...
Na początek 60
tysięcy właśnie. To znaczy, że amerykańskie społeczeństwo, czyli te dzieci, które są kształcone przez amerykańskich nauczycieli, będą znakomicie wykształceni, bo wykształcenie zależy od pensji płaconych nauczycieli.
Ale jedna uwaga tutaj jeszcze.
Myślisz, że tak do końca? Jeszcze tak tylko złośliwie troszkę
mówię. Ja mówię trochę złośliwie, dlatego, że to jest właśnie na terenie miasta Chicago, gdzie są zupełnie inne też relacje ekonomiczne pomiędzy studentami. To jest na pewno pewne na przedmieściach.
No na pewno nie jest tak, że różnica w wykształceniu dziecka z Warszawy, gdzie nauczyciel zarabia 15 tysięcy dolarów rocznie w stosunku do tego nauczyciela, który zarabia 100 tysięcy dolarów rocznie, że różnica jest taka jak w dolarach, czyli że tam 1 do 7, tak? 1 do 6.
No, wiesz, to jest, rzeczywiście to trzeba byłoby naprawdę dobrze przemyśleć, bo jest znacznie więcej rzeczy, które wchodzą w te sumy pieniędzy i poza tym też oczywiście, jeżeli chodzi o dedykację nauczycieli, to, że to jest powołanie i tak dalej, i tak dalej.
No ale jedną rzecz musimy tutaj również uwzględnić, mianowicie chodzi o to, iż jaka jest przeciętna w Stanach Zjednoczonych. Musimy to odnieść do pewnej przeciętnej, bo wiem, że Ola...
W sensie chodzi o średnią, tak?
Tak,
zarobków?
O średnią no, krajową. No, tutaj jest? Się mówi, że na przykład średnio Amerykanie zarabiają 868 dolarów. Jest to median, a więc
tygodniowo?
Czyli to będzie...
Połowa zarabia mniej, a połowa zarabia więcej. To może nie jest taka typowa średnia, ale jakiś pewien punkt odniesienia.
No, mówimy ponad 40 tysięcy.
W granicach tam powiedzmy nawet 50 dochodzi i tak dalej. Dlatego powinniśmy to odnieść właśnie moim zdaniem do takich zarobków, może nie średnich, ale ujednoliconych.
Czyli nauczyciele zarabiają lepiej niż przeciętni Amerykanie.
Dwa razy więcej, no może nie przeciętny, bo znowu to jest ten median, albo przeciętny, no można nawet tak powiedzieć. Czyli no nie wiem, czy to jest akurat takie szaleństwo i wygórowana suma w tym akurat kontekście zarobków innych ludzi. Mhm. Nie wiem, czy akurat należałoby w ten sposób podejść do sprawy.
Ale też weźcie pod uwagę nauczycieli, którzy pracują na przedmieściach, jeżeli chodzi o Chicago, nasze przedmieścia. Mieści na Chicago, tam pensje nauczyciele są jeszcze większe.
Jeszcze większe, tak.
I... No tak, ale bo ja... Czy to nie o to chodzi, żeby komuś zaglądać do kieszeni, bo powiedzmy sobie szczerze, to nie są jakieś tam kwoty, które powalają, prawda? Natomiast no jakby może budzić zastrzeżenie to, że te zarobki są takie, a nie inne w stosunku do tego, jaki poziom jest tego nauczania, bo jednak...
No właśnie, bo wy macie dzieci w takim wieku szkolnym. Jak to wygląda? Jestem bardzo ciekawa.
No, nie, no Chicago plasuje się od dawna tutaj raczej w tyle całej stawki i ciężko bywa tutaj, że jeżeli chodzi o jakieś sukcesy i tak dalej, a więc...
Krzysztof pewnie powie, że to rozwój przedmieść właśnie bierze się no właśnie, ale także z edukacją.
Oczywiście ja przeszedłem przez całą edukację moich dzieci. Ja byłem zaszokowany właśnie wysoką jakością edukacji, które moje córki otrzymały. I to było w każdym względzie, nie tylko...
Ale mówisz w ramach Chicago Public Schools.
Nie, właśnie.
No
nie
właśnie.
Moje dzieci były na przedmieściach.
Ja mam z kolei doświadczenie odnośnie Chicago szkół. No i potwierdzam to, co mówi Krzysztof. No, wbrew pozorom często nauczyliśmy się mówić, że ten poziom nauczania w Stanach Zjednoczonych jest taki bardzo niski. To ja przyznam szczerze, że naprawdę byłem po prostu bardzo pozytywnie zaskoczony tym, ile czasu poświęcają nauczyciele każdemu dzieciakowi i jak wysoki jest ten poziom.
Nawet w szkołach
chicagowskich. Nawet w szkołach chicagowskich, tak, nawet w szkołach chicagowskich.
No tak, tylko pamiętajmy, że to jest ogromny obszar,
i
prawda?
I teraz rzeczywiście jest to zupełnie inaczej może wyglądać w Norwood Park, tutaj
na północ albo na południu, studia,
czy gdzieś tam na południu, w jakichś bardziej podejrzanych dzielnicach.
Ale wiesz, bardzo często ludzie przyjeżdżający z Polski mówią, że właśnie dzieci polskie są znacznie lepiej wykształcone i że my, że te chicagowskie szkoły i te w ogóle tego, to są marne, ten poziom jest taki niespecjalny. U nas to jest specjalny poziom. Ja zawsze oczywiście protestowałem przeciwko temu, dlatego, że ci ludzie mają troszeczkę nikły wgląd właśnie w poziom nauczycielstwa amerykańskiego, ale zawsze mówiłem jedną rzecz, że dobre szkoły kształcą dobrych specjalistów, którzy tworzą dobre usługi, dobre towary, dobrą kulturę, dobre wszystkie rzeczy, które są związane z tym. Czyli dobre wykształcenie zawsze idzie w parze z poziomem społecznym. Jeżeli na przykład w Polsce jest takie znakomite wykształcenie, a poziom na przykład dystrybucji dóbr, czy w ogóle kultury, czy samochodów, czy telewizorów, czy czegoś jest niski, to w którym miejscu jest to naprawdę znakomite i dobre wykształcenie? Skoro szpitalnictwo w Polsce leży, że skoro polscy naukowcy uzyskują bardzo niski poziom, na przykład patentowy, w stosunku do amerykańskich i tak dalej, to gdzie jest to wysokie i znakomite wykształcenie w Polsce?
Tutaj to, co mówisz, jest pełna racja, ja się z tym zgadzam, bo ja też zawsze używałem tego argumentu. On czasami można powiedzieć, że to są naciągane argumenty, ale jak słyszę czasami, wiesz, jak właśnie Polacy w swoim jakby takim ogóle, prawda?
Tak, bo my musimy się z czegoś cieszyć.
Tak, potrafię powiedzieć, a Niemcy to są głupi, tak? No to ja tak sobie myślę, no tak, że oni produkują tak, Mercedesa, BMW, najgorsze samochody to są chyba Volkswageny.
Nie,
a my produkujemy co? Nie wiem, nic nie produkujemy. Ursusy mieliśmy kiedyś. Albo Fergusony, potem nam się śrubki nie zgadzały. Jak ktoś mówi, że wiesz, właśnie Niemcy głupi, to myślę tak, ta Lufthansa to ma tysiące samolotów, my mamy 12, czy tam teraz może 20.
No tak, ale Jacku, weź pod uwagę, przepraszam, jeszcze jedną rzecz, że to nie jest tylko kwestia inteligencji czy jakichś tam wrodzonych predyspozycji narodowych albo innych takich elementów, wiesz, niesprawdzalnych.
Ja powiedziałem, że to są troszkę takie
no bo gdyby Polska miała, gdyby Polska miała plan Marszala, to my byśmy dzisiaj robili, wiesz, tutaj Volkswageny, a Niemcy przyjeżdżaliby do nas, wiesz, tam dziadków doglądać i tak dalej.
No właśnie nie jestem taki pewien.
Ja jestem pewien, ponieważ, wiesz,
na pewno bylibyśmy na wyższym, tutaj nie ma wątpliwości.
No jest, no ale nie ma czegoś takiego jak jakiś tam geniusz niemiecki czy brytyjski, czy inny, tylko jest twarda rzeczywistość ekonomiczna i no, oni przecież nie wzięli tego, wiesz, tego poziomu z niczego, tylko po prostu zostali, wiesz, w dobrym układzie geopolitycznym, dofinansowani przez Amerykę i to spowodowało nieprawdopodobny skok po wojnie, gdzie kraj był zniszczony.
Ale zwróć uwagę też, że to trzeba wrócić nawet do XIX wieku, wiesz, kiedy na przykład w Niemczech czy w Anglii, żeby wybudować kościół, trzeba było wybudować szkołę i nie można było wybudować szkoły bez kościoła i dlatego te społeczeństwa weszły na taki wysoki poziom rozwoju gospodarczego. Z kolei w Polsce raczej przez ten bardzo, bardzo istotny wiek z XIX wstrzymało się tego biednego chłopa kompletnie głupiego.
Ale były inne uwarunkowania.
W XIX wieku nie mieliśmy naszej państwowości.
Ale o to chodzi.
Ale żeśmy na tym stracili. Mówię o tym, że to jest coś przeciwko.
Ale Krzysztof, nie pozwalali nam. No o to chodzi. Zaborze rosyjskim nie mieliśmy możliwości rozwoju ekonomicznego.
Myśmy mieli 90% analfabetyzmu w XIX wieku.
Dobrze, ale to się brało z tego, że nie z tego, że Polak jest genetycznie głupi i pośledzony i że potrafi budować tylko kościół, a nie fabrykę, tylko brało się z zewnętrznych, wiesz, uwarunkowań, no, które w tej chwili odrabiamy rację, i będziemy jeszcze odrabiać.
Masz zdecydowanie rację, ale tylko ja stwierdziłem fakty, a nie opinię na temat faktów.
Ja tutaj jeszcze chciałam coś, swoje dwa grosze dorzucić a propos właśnie tego. Przede wszystkim, no ja nie wiem, czy Polacy mówią tak faktycznie szczerze, że Niemcy są głupi. Nie sądzę.
No słowo głupi szwab jest bardzo popularne.
No tak, głupi szwab, ale to nie jest jakby, wiecie, o co mi chodzi. To nie chodzi o to, że jest głupi, bo nic nie potrafi zrobić, bo doskonale wiemy, że niemieckie produkty się liczą, nawet w Polsce.
No, nie mamy wątpliwości.
Oczywiście. Czy to kiedyś produkcja była telewizorów, samochody i tak dalej, i tak dalej.
Ale to, że ktoś jeździ BMW nie znaczy, że nie może być, że Niemiec jest głupi.
Nie, ale ja ci powiem jedną rzecz, Jacku. A miałam okazję przez 10 lat uczyć różne narodowości, to powiem ci, że Niemców się uczy bardzo łatwo, są bardzo pojętni. To są osoby, które uwielbiają struktury,
właśnie,
tabelki.
Ale nie zrozumiałaś naszej koncepcji.
Ja rozumiem koncepcję. A na przykład, jeżeli chodzi o Amerykanów, no już nie jest tak łatwo. No. I porównując, mogę powiedzieć tak, porównując nawet, bo kiedyś nawet był taki temat, mieliśmy taki temat o szkole, gdzie jest lepiej, czy w Polsce, czy tutaj. Wypowiadali się różni ludzie, dzwonili do nas. No i sam wiesz, jak było, no dobrze, bo słyszałeś.
Trudno,
osoby, które
trudno,
tutaj mieszkały.
Żeby było inaczej, jeżeli uniwersytety niemieckie są bezpłatne.
Ja nie mówię o Niemczech, tylko o Polsce.
Ale przed chwilą mówiłeś, że Niemców się łatwo uczy. Tak. No trudno, żeby się ich trudno uczyło.
Kwestia mentalności,
szkolnictwo niemieckie zawsze było na bardzo wysokim poziomie, a jak do tego dołożę, że uniwersytety niemieckie są darmowe.
No u nas też jest darmowe.
Gdzie u nas?
W Polsce.
No tak, ale to jest inna darmowa.
Mariusz Boris. Się boję, że pana z nie lubią. To 500+ to może być za mało, żeby ludzi uspokoić.
A za co mnie mają z nie lubić? Ja to wymyśliłem.
Nie no, panie minister.
Ja to klepnąłem.
Nie, pani premier.
Ja to podpisałem.
Nie no, pan prezydent.
To co ja mam z tym wszystkim wspólnego?
Ja mam czyste ręce.
Święta to szczególny czas. Czas radości i dzielenia się dobrem. Pomyśl już dziś o swoich bliskich. Zapakuj im odrobinę miłości, tęsknoty i ciepła. A my...
Ho, 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 ho!
Doma Shipping. Paczka dla pani. Doma Shipping. Dostarczamy paczki do twoich bliskich w Polsce i Europie. Szybko, pewnie, na czas. Zadzwoń 773-736-3636. domashipping.com.
Paczki morskie z dostawą na Boże Narodzenie do Polski nadajemy w biurach Doma do 20 listopada.
Masz dobry kredyt? Lub nie najlepszy? Brakuje ci gotówki lub chcesz skonsolidować długi? A może pieniądze na remont twojego domu? Dzwoń już teraz i załatw pożyczkę w Mid America Lenders u Piotra Darskiego. Na kupno nowego domu lub cash out. Nie przegap niskiego oprocentowania. Dzwoń 773-775-6808. Mid America Lenders w Chicago przy Harlem i Foster. 773-775-6808. NMLS 309009.
12 lokalizacji w Chicagoland, 550 w całych Stanach. Przyjmowanie zamówień 24 godziny na dobę i wyjątkowo szybki dowóz. Beacon Roofing Supply. Nie bez powodu mówią o nas, że jesteśmy największym dystrybutorem materiałów na dach w Ameryce Północnej. Oferujemy materiały na dachy płaskie, komercyjne, zwykłe gąty bitumiczne i siding. Beacon Roofing Supply, 2424 North Pulaski, Chicago. Telefon 773-808-0700.
Jeśli boisz się dentysty lub jego cen, powinieneś odwiedzić Dental Max Villa Park. Doktor Ernest Opioła oferuje szeroki zakres usług wysokiej jakości po bardzo konkurencyjnych cenach. Wypełnienia, korony, leczenie kanałowe, implanty, prostowanie zębów metodą Invisalign, chirurgia szczękowa, leczenie paradontozy. Najnowocześniejszy sprzęt, wykwalifikowana polska obsługa. Bezpłatna konsultacja. Doktor Ernest Opioła, klinika Dental Max. Przy skrzyżowaniu St. Charles Road i Addison w Villa Park. Telefon 630-686-2434. 630-686-2434. 2434.
Dobra cena nie bierze się znikąd. Tak samo ponad 25 tysięcy zadowolonych klientów i tysiące pozytywnych opinii. W tym biznesie trzeba mieć zasady. Politykę firmy, która pracuje dla dobra klienta. Trzeba mieć ludzi, którzy reprezentują jakość i wartości. 12 rok z rzędu pozostajemy największym dealerem Forda na cały Midwest. Stało się to naszą tradycją dzięki przełomowej ofercie i dzięki klientom takim jak ty. Dziś damy jeszcze więcej z siebie. Zapytaj o ofertę Keep It New Promise. Program, który zadba o twój samochód jak nikt inny przez długie lata. Do tego tradycyjnie ponad 1000 samochodów na stanie i gwarancje 7 lat, 100 tysięcy mil na samochody używane. Tu i teraz w Golf Milford. 9401 North Milwaukee Niles. I w internecie www.golfmilford.com. Golf Milford. Sztuka wyboru.
You can do it. We can help.
Jesteś zmęczony kupnem produktów niespełniających twoich oczekiwań? Nie czekaj. Przyjdź do nas. Zapraszamy do sklepu Epoxy and Sealer Supply. Oferujemy produkty komercyjne w cenach hurtowych. U nas kupisz żywicę epoksydową, sealer, wylewkę poziomującą i wiele więcej materiałów związanych z wykończeniami betonowymi. Wynajmiesz maszyny do instalacji i dowiesz się, jak to dobrze zrobić. 312-550-8734. 550-8734. Kierunkowy 312.
Epoxy and Sealer Supply przy 1549 Lee Street w Des Plaines. You can do it. We can help.
Poproszono mnie niedawno, abym zdradził, jak osiągnąłem sukces w biznesie nieruchomości. Odpowiedziałem, tylko Joanna Piątek, pożyczki na twoje nieruchomości. Bo właśnie tak zaczęła się historia mojego sukcesu. Twojego też? Kupuj nieruchomości z minimalną wpłatą własną. Zadzwoń dziś i poznaj naszą bogatą ofertę. 847-292-6500. Joanna Piątek z Forum Mortgage Bancorp w Park Ridge. Wieloletnie doświadczenie, profesjonalna i poufna obsługa. 847-292-6500. Joanna Piątek. Twój sukces murowany. An Illinois Residential Mortgage Licensee. NMLS 283374.
Kuchnia twoich marzeń, zaprojektowana na twoje życzenie, brzmi nierealnie? Vida Kabinet to miejsce, gdzie cała kuchnia jest projektowana i wykonywana na miejscu i dostosowana do twoich życzeń i wymagań. Nic przypadkowego, wszystko najwyższej jakości. Vida Kabinet to także szafy na zamówienie i komplety sypialniowe w stylu europejskim i tradycyjnym. Zabudowy ścian czy biblioteki, jak również usługi na zamówienie, tak zwane custom made. Vida Kabinet, 225 Stanley Street w Elk Grove Village. Telefon 847-258-4468. 847-258-4468. W internecie widakabinet.com.
Vida!
Jeśli przysługuje Ci prawo do Medicare, to teraz jest dobry moment na przystąpienie do planu Medicare Advantage na rok 2020. Dla mieszkańców powiatów Cook, DuPage, Lake, Kane, Kendall, McHenry i Will, United Healthcare proponuje plany Medicare Advantage, które oferują więcej świadczeń niż oryginalne Medicare za podobną składkę. Niektóre z tych planów dostępne są już za zerową składkę miesięczną i mogą oferować ubezpieczenie na leki na receptę. W naszej sieci znajdują się lekarze mówiący po polsku. Mamy też polskojęzycznych przedstawicieli biura obsługi klienta. W United Healthcare zależy nam na zdrowiu i dobrym samopoczuciu naszych polskich członków. Nie zwlekaj. Coroczny okres zapisów kończy się 7 grudnia. Zadzwoń już dziś do United Healthcare pod numer 312-803-6262. Jeszcze raz. 312-803-6262. Sieć świadczeniodawców może ulec zmianie w każdej chwili. W razie konieczności wyślemy powiadomienie.
Mercedes-Benz of Hoffman Estate Sprinter oferuje najlepszy wybór samochodów dostawczych. Kup teraz i skorzystaj z ulgi podatkowej za rok 2019. Ogromny wybór samochodów, najlepszy serwis i polskojęzyczna obsługa. To wszystko czeka na Ciebie w Mercedes-Benz of Hoffman Estate Sprinter. Dołącz do naszego grona zadowolonych klientów. Odwiedź naszą stronę internetową lub przyjedź i wybierz swojego vena. Mercedes-Benz of Hoffman Estate Sprinter. Znajdziesz nas przy 1000 West Golf Road w Hoffman Estates. 10 minut od Woodfield Mall przy Golf Road. Motorworks z Barrington służy Polonii od 1971 roku.
Józek, zostaw tego grata w spokoju. Teraz w naszej Unii mają niski procent na kredyty samochodowe. Weźmiemy pożyczkę i będziemy jeździć nowym autkiem.
To od razu skorzystajmy z promocji. W naszej Unii kredyty na nowe samochody już od 1,99% APR. Skorzystaj i ciesz się nowym autem. Więcej informacji na www.psfcu.com pod numerem 1-855-773-2848 lub w oddziałach naszej Unii. Nasza Unia. Pożyczki na jasnych zasadach. Oferta ważna tylko dla członków PSFCU. Rata i oprocentowanie jest uzależnione od historii kredytowej i zdolności spłaty kredytu. Oferowana rata zakłada 25% zniżki z automatyczną spłatą z konta czekowego w PSFCU. Promocja ważna do 31 stycznia 2020 roku. Inne ograniczenia mogą obowiązywać.
PSFCU is federally insured by NCUA and is an equal opportunity lender.
W 60 minut dookoła świata i naszego podwórka.
Parlament Europejski przegłosował rezolucję, w której wyraża zaniepokojenie, koniec cytatu, planowanymi w Polsce zmianami w prawie dotyczącymi edukacji seksualnej. Według socjalistów, którzy zabiegali o wpisanie tego punktu do porządku obrad, projekt ustawy zmierza, cytat, de facto do penalizacji edukacji seksualnej. Zamknąć. Konserwatyści przekonują, że eurodeputowani zostali w tej sprawie wprowadzeni w błąd przez część polskich polityków. O szczegółach Karol Surówka.
W rezolucji nazwano polski projekt dotyczący edukacji seksualnej niejasnym i nieproporcjonalnym. W opinii części europosłów uderzy on w edukatorów seksualnych, w tym m.in. w nauczycieli, pisarzy czy pracowników służby zdrowia. Parlament potępił też prowadzoną w Polsce, tu cytat, dezinformację w sprawie edukacji seksualnej. Debata w tej sprawie odbyła się w październiku. Europosłanka Prawa i Sprawiedliwości Beata Kempa mówiła, że Parlament Europejski został wprowadzony w błąd, ponieważ projekt zmian w polskim prawie dotyczy wyłącznie zwalczania pedofilii.
Próba wprowadzenia Wysokiej Izby, myślę tutaj o Parlamencie Europejskim, w błąd, traktuje jako kolejne brutalne uderzenie w państwo polskie.
O debatę i rezolucję w tej sprawie apelował m.in. Robert Biedroń z Wiosny. Na sali plenarnej przekonywał, że polski rząd zmierza w kierunku znacznego ograniczenia edukacji seksualnej w Polsce.
Takie kary będą spotykały na przykład psychologa, albo lekarz nagra filmik i umieści na YouTube na temat antykoncepcji.
Parlament Europejski wezwał Radę, by zajęła się tą sprawą. Karol Surówka, Polskie Radio.
No i tutaj mamy kontrowersje niesamowite, ponieważ ja przypomnę, że to jest projekt obywatelski, a więc zebrano 263 tysiące podpisów obywateli, Polaków, którzy mają prawo, a nawet obowiązek czasami, by takie akurat projekty wnosić na forum Sejmu. Nie zostały jeszcze nic przegłosowane, natomiast główne nieporozumienie polega na tym, iż opozycja twierdzi, że jest to projekt rządowy. To nie jest projekt rządowy, to jest projekt właśnie obywatelski. Druga rzecz, że opozycja twierdzi, że jest to penalizacja, więc karanie zapłacenie za edukację seksualną. Nie, absolutnie. To jest bzdura i to jest nieprawda. Jest to po prostu karanie za tutaj seksualizację. I to są dwa różne pojęcia. Seksualizacja polega na tym, że po prostu dzieci w nieodpowiednim wieku są nakłaniane do...
W jakim wieku?
Zaraz.
Czy jest powiedziany ten wiek?
No właśnie, właśnie tutaj trafiłaś w dziesiątkę. No dobrze, zaraz. No, pamiętamy właśnie...
6 lat, 5.
Dobrze, zaraz o tym powiemy. Pamiętamy tutaj wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia. Na tych wytycznych opiera się deklaracja LGBT, podpisana przez Rafała Trzaskowskiego, a więc prezydenta Warszawy. I tam mamy między innymi takie kwiatki w ramach, uwaga, edukacji seksualnej, że o masturbacji należy mówić dzieciom w przedziale wiekowym od 0 do 4 lat.
Tam ale ty mówisz o wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia.
World Health Organization. I na to,
no,
i na to się pojawia.
Do przodu, więc...
Na to się powołuje właśnie środowisko opozycyjne, twierdząc, że należy edukować. Teraz druga rzecz, kolejny kwiatek. W przedziale wiekowym od 6 do 9 lat dzieciakom należy mówić o antykoncepcji. I teraz jest pytanie znowu, czy opozycja rzeczywiście nie wie, o czym mówi. Po prostu jest różnica pomiędzy edukacją, no ale czy rzeczywiście uważacie, że masturbacja oraz antykoncepcja to jest, wiesz, kwestia uczenia dzieci w wieku 4, 6, 9 lat? No przecież to jest niepoważne. Sprawdzałem wersję angielską, sprawdzałem wersję polską i takie są wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia. Aha. A więc Zolu, jak się dorobisz, wiesz, potomka, to tak, wiesz, w wieku 4 lat już tak o jakiejś masturbacji możesz powiedzieć, a córce w wieku, powiedzmy, 7 lat, no ale, już ale... o metodach nowoczesnej antykoncepcji.
Co by to zapobiec? Bo
ja tego w ogóle nie rozumiem, wiesz, ja tego absolutnie tego nie rozumiem. Jakaś World Health Organization.
No wielka organizacja światowa.
Nie wiem, tam jest jakaś, czyli z tego, co ty mówisz, to tam jest banda jakichś zboczeńców, którzy chcą, żeby dzieci seksualizować i 4-5-letnie dzieci uczyć masturbacji na lekcjach i Polska chce robić dokładnie to samo głosami opozycji.
Polska nie chce tego robić, właśnie na tym polu obywatele
z kolei znakomici obywatele prawicowi mówią, nie wolno, dlatego, że to jest świństwo. Ja tego w ogóle nie rozumiem. Wiesz?
No dobrze,
dlatego,
poczekaj. No ale przeczytaj dokument Health Organization i tam jest to napisane, ale, na to się powołuje.
Co to znaczy wytyczne World Health Organization? To znaczy, że co? Oni sobie napisali, że trzeba masturbować dzieci 4-letnie, a my natychmiast... I uczyć ich masturbacji, a my natychmiast polsy...
Rozumiem. Są to pewne wskazania, do których się może zastosować.
To jest jakiś bełkot, którego nie jestem w stanie zrozumieć.
Ci wytłumaczę, jak to działa. To znaczy nie na przykładzie Polski, dlatego że jeszcze nie jesteśmy w tym miejscu, ale wytłumaczę ci to na przykładzie dwóch państw, Hiszpanii i Holandii. Więc w Hiszpanii jest książeczka, która jest wprowadzona do programów szkolnych, opracowana właśnie na podstawie tych
wytycznych,
inspirowana przez Światową Organizację Zdrowia, gdzie właśnie jest przedstawiona historia dziecka, które uczy się na różnych przykładach takich, które są dla niego odpowiednie, uczy się tego, czym właśnie są i właśnie antykoncepcja i to jest książeczka, która jest normalnie w programach szkolnych już dostępna w Hiszpanii. Hiszpania oczywiście jest krajem o wiele bardziej postępowym niż Polska, ale tak to wygląda. Oni są gdzieś tam przy tych rządach socjalistycznych, gdzieś tam te 20 lat do przodu, jeśli chodzi o te obyczajowe sprawy. W Holandii natomiast są filmy, które są prezentowane na zajęciach w szkole i to są filmy, które są przez Ministerstwo Edukacji holenderskiego. Widziałem te filmiki zresztą z tłumaczeniem w języku polskim, co tam jest mówione. To są filmiki mówiące o tym, jak może wyglądać rodzina. I to jest chłopczyk, który opowiada o tym, że moja rodzina jest szczęśliwą rodziną, ja mam dwóch, to jest mój, mam jednego tatusia i mam drugiego tatusia. Mój jeden tatuś zajmuje się tym, mój drugi tatuś zajmuje się tym, moi tatusiowie czasami się kłócą, ale przeważnie są ze sobą bardzo szczęśliwi i tak dalej. Pokazana jest sypialnia, gdzie ten chłopczyk przychodzi, kładzie się między swoimi tatusiami i tam wszyscy szczęśliwie zasypiają i on na koniec mówi w tym holenderskim filmie, który jest w szkołach prezentowany i on jest podpisany, jak parafowany przez Ministerstwo Edukacji Holenderskiej i on jest pokazywany i kończy się tak, że jestem bardzo szczęśliwy z moimi dwoma tatusiami. To jest właśnie też na podstawie inspiracji ze strony Światowej Organizacji Zdrowia, zgodne z tym, co tam jest napisane. I teraz pytanie jest następujące. Czy ty uważasz, że to już jest za daleko, czy to jest w sam raz, czy uważasz, że tego typu filmik też na przykład powinien być prowadzony przez Ministerstwo Edukacji w Polsce?
Ja mam pytanie jedno. Czy w Holandii, bo nie jestem pewna, jest dopuszczone małżeństwo między jedną płcią?
Tak.
No to generalnie dla Holandii ja uważam, że to nie jest jakieś wielkie wow, no bo skoro to już się tam dzieje, no to
ale
jest.
Czekaj, no ale tutaj mamy jedną zasadniczą sprawę, mianowicie mówimy o tym, czy jest to już propagowanie, czy jedynie oswajanie, no bo nie ma nic złego w tym, żeby powiedzieć, dobrze, no jeżeli małżeństwa homoseksualne są legalne, to nie należy biczować tych ludzi, nie należy ich prześladować i tak dalej, ale czym innym jest uznawanie to za pewnego rodzaju normę w postaci właśnie różnego rodzaju podręczników i tak dalej. To nie jest norma w tym kraju, to dalej jest pewien margines działania i na tym polega cały problem.
Ale mamy dane statystyczne, no, ile takich małżeństw już jest na przykład w Holandii zawartych, jak to wygląda?
Nie, ale odnieśmy się do tego, o czym mówiliśmy wcześniej z Jackiem, że jeżeli mamy na przykład społeczność homoseksualną, która liczy, nie wiem, ty mówiłeś od 1,5%, do 3. Prawda, do 3%, niektórzy mówią do 4%, LGBT, niektórzy mówią 7% i tak dalej ogólnie.
No już, zatrzymaj się już.
No dobra, 7, no przesadziłem. No i, a my z tego robimy pierwszorzędny problem i usiłujemy właśnie, jak gdyby tę większość, która reprezentuje 90% społeczeństwa, zmusić do akceptowania tego typu rzeczy.
Nie,
i to jest, no wiesz, no
to
i to
znaczy,
jest nieporozumienie.
Jeżeli jest coś takiego, to faktycznie. Ja uważam, że w kraju takim jak Holandia, który faktycznie jest do przodu i to bardzo, jeżeli chodzi o różne rzeczy. I no właśnie ja nie mam danych statystycznych, także jest mi to ciężko powiedzieć, ale jeżeli tam faktycznie te małżeństwa już są zawierane legalnie, jest coś takiego, także no można spotkać na ulicy dwóch tatusiów idących z dzieckiem, czy dwie mamusie idące z dzieckiem.
No, ale jaki jest cel takiej książeczki? Czy ten cel
ale
jest
w Holandii
taki,
taki cel myślę, że ma sens. Dlatego,
ale jaki? No propagujesz
to? Nie propaguję,
czy...
oswajam.
No ale właśnie. No
żeby może się nie śmiano z tych dzieci w szkole, no bo to jest, no dla nas jest to dziwne,
no
tak?
No tak, ale właśnie o to chodzi, żeby się nie śmiano, no to jeżeli używasz określenia, żeby się nie śmiano, to w jakiś sposób podpisujesz się także pod tym, że to nie jest naturalne, no umówmy
ale
się.
Ale co nie jest naturalne?
No nie jest naturalne to, że ktoś ma dwóch tatusi, bo nie da się zrobić dziecka
ale
dwoma tatusiami.
Ale Jacek! Ty no może, się, może ci się nie to nie podobać, ale to jest już.
Ja
nie, no, ale, skoro to nie, jest, to może nie zakrywajmy tego.
Odpowiedz mi na proste
tego.
Pytanie. Czy jest możliwość zrobienia dziecka dwoma tatusiami?
No, nie, ale jest możliwość adaptacji.
Nie, dokładnie. No, jedna polska jeżeli polityk... to się już tam dzieje, to dlaczego oni mają się z tym nie oswajać? Ja nie mówię, żeby w Polsce ale, to wprowadzać.
Ale
bo w Polsce
używasz
to...
określenia w Holandii. Ja, nie mamy czasu, ale Zygmunt by na pewno odszukał Roberta Górskiego taki sketch o Holandii, bo u nas w Holandii to coś tam też...
Słuchajcie, widzę, że się wszyscy zagalopowali.
Jesteśmy w Holandii, żebym
powiedział. Prawie.
Ale ja bym powiedział w ten sposób. No, oczywiście, bez promocji, bez nachalnego jakiegoś wchodzenia, prawda, w majtki albo pod majtki tych dzieciaków, no, ale zgodzimy się wszyscy, że edukacja seksualna na podstawowym poziomie powinna mieć miejsce.
Ale nikt
tak?
tego nie kwestionuje.
No właśnie, no właśnie. Także nic nie jest białe albo czarne. Dzieciaki muszą wiedzieć...
To może po prostu trzeba nad tym popracować dłużej. Może to już czas, że tak powiem, przepychania pewnych ustaw nocnych w Sejmie się skończy i nad ustawami po prostu sejmowymi będzie się pracować nieco dłużej, tak, aby wypracować.
No ale po co mamy pracować, jeżeli i tak, wiesz, pewne wytyczne przyjdą do nas z Brukseli i oni będą wiedzieli lepiej. No, opozycja się zgodzi i powie, że ten rząd jest taki, wiesz, no tutaj...
Ale cały czas to pamiętaj, nie opozycja rządzi.
No jeszcze nie, no ale jeżeli tutaj mamy, wiesz, aferę na pół Europy,
no to
jeżeli
masz cały
się...
czas 4 lata z tego, co zaczynamy.
Zaraz,
liczyć,
zaraz, tak? Ale jeżeli się uderza, wiesz, w rząd i w te środowiska, powiedziałbym, konserwatywne czy inne, na podstawie właśnie
po to
tego
jest
typu przesłanek
parlamentu,
z zagranicy.
Żeby tam robić tak zwane wrzutki, kłócić się i z tego...
Bardzo dobrze, no ale dobrze,
się,
ale
się
ja
zgadza.
Się boję, że w ślad za akurat tymi rezolucjami właśnie, przyznajmy, Parlamentu Europejskiego, czy nie pójdą jakieś sankcje, no bo jakiś idiota dojdzie do wniosku w Brukseli, że wiesz, w Polsce jest bezczelnie łamane prawo, dzieciaki się nie uczą spraw związanych z seksem, no to należy nam dowalić tam po 10 tysięcy na łeb i tak dalej, jak to było w przypadku imigrantów. A więc tu jest tego typu zagrożenie i trzeba z tym walczyć, moim zdaniem.
Ale walczyć z edukacją, czy walczyć...
Nie, edukacja jak najbardziej, a poza tym ja po raz kolejny powtarzam...
Po co jest potrzebna edukacja? Przecież cała Polska jest 30 milionów ludzi nie miało edukacji seksualnej, jakoś sobie z tym poradzili.
Nie.
Wyrósł tak wspaniały ale naród, edukacja... że nie ma drugiego na świecie. Słuchajcie, wobec tego zostawimy to, nie, jak było.
Trochę muszę tutaj Andrzeja poprzeć, bo generalnie rzecz biorąc, programy są edukacyjne też takie teraz. Mówi się o tym, że przecież...
no, demograficznie Europa leży, tak? Przyrost populacji się zmniejsza.
No to trzeba dwulatków nie szkolić. No.
Więc kiedyś, kiedy ich nie szkolono, to był przyrost, a teraz jak się szkoli...
Odrost.
Ale Krzysztof, bo ja ciebie zapytam, bo mówisz o tej edukacji. Poradziłeś sobie bez edukacji?
Ale przy pomocy sąsiadek.
Ale była edukacja, bo mamy lekcje, wiesz, biologii, są
była,
zajęcia,
była,
lekcje...
Była. No bez zasady, nie, no sorry.
Osobienie do życia, ale ja dodam na zakończenie jedną ważną rzecz, no mianowicie taki kraj, wiesz, wysoko rozwinięty jak Wielka Brytania, co się okazało, wyedukowany seksualnie, a współczynniki, wiesz, zajścia w ciąży w wieku
duże.
15 tak. do 17 lat, kobiet się mówi, ale to są dziewczynki, no. 6,8.
Polska ale mają legalne i legalną aborcję.
No dobrze, ale mają środki antykoncepcyjne, mają jednak w szkołach.
Ale mają ten dostęp, może psychiczny, wiesz, że
nie przesadzajmy
sobie
takim zachodem światłym, bo czasami to się okazuje, że to jest jakaś, wiesz, ponura północ.
No, Chiny. Kiedyś przyszedł taki parafianin do proboszcza i mówi: księże proboszczu, ja mam wyrzuty sumienia, ja już muszę wreszcie to załatwić. Ja, co takiego? Ja 30 lat temu bez pytania wziąłem krzyż z kościoła. Słuchaj, Malinowski, jak nie odniesiesz tego krzyża, to ja cię wypiszę z parafii. Więc za pół godziny niesie żonę na rękach, kładzie ją przed ołtarz. Stąd cię wziąłem, tu cię zostawiam.
W 60 minut dookoła świata. I naszego podwórka.
No właśnie, tu cię zostawiam. Może czas najwyższy zostawić ten czas i nie zmieniać go. Mieszkańcy Illinois być może przestaną zmieniać czas zimowego na letni. Senat stanowi zatwierdził ustawę, na podstawie której w 2020 roku po raz ostatni byśmy przesunęli wskazówki zegarów. No i jeżeli ta ustawa oczywiście zostanie zaaprobowana przez Izbę Reprezentantów...
Czy będzie zakaz przesuwania zegara?
Nie będziemy. Nie będziemy musieli zmieniać
czas. A jak mam na przykład, nie wiem, bateria wysiądzie w zegarku albo tam się nie kręci...
To w naszym stanie? Bo to za chwilę...
No, tym samym już, uwaga...
Dogadywały, aha, kto przestawi, jak to nie.
Nie, bo właśnie to jest ciekawe, że tak. Że Arizona i Hawaje już
tak,
mają...
Dokładnie.
Bylibyśmy trzecim stanem
trzeci
w tym
stan, tak. Bylibyśmy trzecim stanem, który...
Czyli będziemy w tej samej strefie czasowej, co Arizona i Hawaje, rozumiem, tak?
Słuchajcie, rząd federalny oczywiście musi się na to zgodzi, żeby tak. do tego doszło. Oczywiście to jest jakiś przestarzały w ogóle element tego, w jaki sposób ludzkość działa, bo naprawdę, kiedyś to było potrzebne, bo tak, oszczędzano energię w czasie I wojny światowej. Kapitaliści, wiadomo, zmieniali czas, tak. żeby można w fabrykach było pracować jeszcze, bo światło wpadało przez te szyby, wybite przeważnie, i tam mróz i ci robotnicy umierali, prawda? Ale dlatego była właśnie zmiana czasu. No w tym momencie zmiana czasu jest niepotrzebna.
Bez sensu, tak.
Różnie to wygląda w różnych miejscach. Chyba Putin to zmienił, że oni też nie przechodzą z takiego czasu na taki, ale mają strefy czasowe. Chiny ani nie zmieniają czasu, nawet stref czasowych nie mają. Po prostu tam wszędzie jest ta sama godzina.
No i bardzo dobrze. I nikt tyle się nie ludzi. Myli, jest wszystko.
A to mogło być ta sama godzina na całym
no
świecie?
No dokładnie.
Że nikt by nam nie zarzucił, że dzwonimy do niego, wiesz, nie, o nieodpowiedniej porze.
Spokojnie, zobacz, jak Chińczycy zaczną rządzić, to tak się to skończy.
Budzisz się, skoro świt
panowie,
14.
Skoro już pani i panowie o czasie mowa, no to 6 już minęła, więc dziękuję wam
ale
serdecznie.
Ale 6...
18.
Rano czy wieczorem?
18.
6 w południe.
Ola Majkowska-Smyk.
Dziękuję, do usłyszenia.
Krzysztof Wawer.
Dziękuję bardzo.
Andrzej Wąsewicz.
Na razie.
Piotrek Michalak.
Dziękuję bardzo.
6 w południe to był cytat z Jerzego Pil.
Bodek Kwaśny.
Dziękuję, dobra.
Jacek Mudrygiel.
This is 92.7 FM WCPY Arlington Heights. Słuchacie radia Polski FM.
Sponsorem programu jest Doma. Ekspresowe przekazy dolarów do Polski.